Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Rozpocznę od, no można powiedzieć, takiego podsumowania tego projektu porozumienia rozejmowego, a właściwie wstępnego porozumienia, które zostało ujawnione, jego treść została ujawniona przez Stany Zjednoczone i nie ma tutaj żadnych wielkich niespodzianek. Potwierdza się to, o czym Państwu mówiłem w ostatnich programach na żywo, kiedy to omawiałem. Stany Zjednoczone nie zrealizowały żadnego ze swoich celów strategicznych. Co więcej, już sam fakt powołania funduszu na rzecz finansowego wsparcia Iranu, no, przypomina to taki fundusz reparacji wojennych. Tak, oczywiście to nie jest sformułowane, ale to niewątpliwie to przypomina i pokazuje porażkę dyplomatyczną USA i samego 47. prezydenta tego państwa. To niewątpliwie jest dyplomatyczny sukces Iranu, no ale pytanie, czy to porozumienie będzie trwałe i czy przełoży się na także umocnienie pozycji geopolitycznej Iranu, czy też dojdzie do powtórzenia agresji izraelsko-amerykańskiej lub też oczywiście samodzielnej agresji państwa Izrael. Jednak warto się oczywiście przyjrzeć niektórym punktom tego porozumienia, przeanalizować, aby zobaczyć, w którym punkcie obecnie się znajdujemy. Drugi istotny temat to jest przełamywanie powolne, ale sukcesywne izolowania Rosji przez władze w Brukseli. Widać to coraz większy trend do tego, aby, no właśnie, normalizować relacje z Rosją. Po 2 latach takiej politycznej izolacji Bruksela zaczyna już sondować i, ja bym powiedział nawet więcej, odbudowywać kontakty z władzami na Kremlu. O co chodzi w tym wszystkim i co wskazuje na to, jeżeli chodzi o doniesienia mediów zachodnich, to w drugiej części dzisiejszego odcinka, a część ostatnia, no kluczowa, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie podcastu geopolitycznego, to niewątpliwie umowa polsko-niemiecka o współpracy obronnej. Można powiedzieć, z dużej chmury mały deszcz. Było zapowiadane wielkie porozumienie, które miało przynieść dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla Polski, a tak naprawdę nie ma żadnych dodatkowych gwarancji. Jest mowa o wspólnych ćwiczeniach, o mobilności wojskowej, ale ta ranga jest zdecydowanie niższa od układu z Wielką Brytanią czy z Francją. Z czego to wynika? O tym w ostatniej części dzisiejszego odcinka. Ja Państwa serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję za każde wsparcie, które od Państwa otrzymuję. Kanał można wesprzeć przez Buy Coffee, przez zrzutkę PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Można oczywiście także moją działalność wesprzeć poprzez zakup mojej najnowszej książki Geopolityka świata wielobiegunowego. Książka jest dostępna na stronie tomaszcukiernik.pl. Link macie Państwo w opisie i komentarzu, a ja już przechodzę do pierwszego tematu. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa upubliczniła pełną treść dokumentu określanego jako wstępne porozumienie rozejmowe z Islamską Republiką Iranu. No i co jest bardzo istotne, potwierdzają się te wszystkie informacje, które już Państwu podawałem w programach na żywo, że wśród tych wszystkich punktów memorandum z Islamabadu nie ma żadnego celu, nie ma żadnego postulatu, który był podnoszony przez prezydenta Donalda Trumpa czy premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Niewątpliwie jest to już na tym etapie dyplomatyczny sukces Iranu. Czy to będzie sukces geopolityczny? Oczywiście pokażą najbliższe miesiące i lata, ale faktem jest, że w sensie dyplomatycznym jest to sukces Iranu. Sam fakt zawarcia takiego porozumienia, w którym powstaje prywatny fundusz o wartości 300 miliardów dolarów, którego celem jest pobudzenie inwestycji w Iranie, no jest ewidentnie wielkim sukcesem Iranu. Mimo tych strat, które Iran poniósł, ale już sam fakt powołania takiego funduszu w oczywisty sposób przywołuje na myśl kwestię reparacji wojennych za rozpoczętą i przeprowadzoną agresję na Iran 28 lutego bieżącego roku. Warto także podkreślić sam fakt, że jest tutaj mowa o wstrzymaniu działań wojennych także na terytorium Libanu, co jest ewidentnie realizacją postulatów irańskich. No i teraz wchodzimy w taką fazę przygotowań do podpisania tego dokumentu. Ma się to odbyć już 19 czerwca i od tego momentu będziemy liczyć 60 dni, bo to ma być taki czas na wypracowanie ostatecznego porozumienia. Co bardzo ciekawe, ten okres może zostać wydłużony za obopólną zgodą. To, co jest istotne, to fakt, że to memorandum zakłada kwestie poszanowania wzajemnej suwerenności, integralności terytorialnej, powstrzymywania się od ingerencji w sprawy wewnętrzne, a zatem Amerykanie na piśmie rezygnują z prób zmiany systemu politycznego w Iranie, co było jednym z podstawowych celów strategicznych agresji amerykańsko-izraelskiej. Co jest bardzo istotne, mówi się o kwestii odblokowania cieśniny Ormuz, ale przypomnę tylko, że ta cieśnina była odblokowana przed agresją izraelsko-amerykańską, a została zablokowana w jej wyniku, więc to nie jest żaden sukces ani prezydenta Donalda Trumpa, ani koalicji amerykańsko-izraelskiej. Natomiast już ten punkt, który dotyczy wycofania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z bezpośredniego sąsiedztwa Islamskiej Republiki Iranu w ciągu 30 dni od zawarcia ostatecznego porozumienia, no to jest radykalna zmiana. To jest bardzo głęboka zmiana, ewidentnie na korzyść geopolityczną Iranu. I to jest, trzeba to potraktować jako porażkę amerykańską, oczywiście na poziomie strategicznym. Mówi się także o możliwości w przyszłości pobierania opłat przez Iran za żeglugę przez cieśninę Ormuz. Gdyby tak rzeczywiście się stało, no to faktem jest, że doszłoby do wprowadzenia takich trendów już bardzo niekorzystnych, także dla sojuszników Stanów Zjednoczonych, które pokazywałyby czy obnażałyby całkowity upadek amerykańskiego planu, jeżeli chodzi o przemodelowanie geopolityczne Bliskiego Wschodu, robiony zresztą pod dyktando Izraela, to też trzeba jasno podkreślić. Niemniej jednak to w żaden sposób nie zwalnia z odpowiedzialności 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o ten fundusz odbudowy, bo to jest niezwykle istotne, część mediów zachodnich informuje, że taki prywatny fundusz inwestycyjny już miał zgromadzić ponad 150 miliardów dolarów. To między innymi agencja Reutera podaje te informacje na temat już przygotowywanego takiego funduszu. Mówi się o prywatnym mechanizmie inwestycyjnym, w skład którego mają wejść firmy mające siedziby w Stanach Zjednoczonych, w państwach Zatoki Perskiej, Azji, Ameryki Południowej, a nawet Afryki. Środki te mają zostać przeznaczone na inwestycje w irański sektor energii, logistyki, przemysłu i transportu. No, to jest coś, co jako żywo przypomina formę rekompensaty za zniszczenia wojenne. No, a jak wiemy, reparacje czy taką formę rekompensaty płacą państwa, które przegrały wojnę. I to jest duży cios dla wizerunku Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, co niewątpliwie w tym znaczeniu trzeba tutaj uwypuklić. Natomiast kwestia ewentualnej irańskiej broni jądrowej i całego programu nuklearnego ma być właśnie przedmiotem tych negocjacji w ciągu 60 dni od podpisania. tego memorandum. W związku z tym niezwłocznie po podpisaniu memorandum Stany Zjednoczone zobowiązały się znieść wszelkie ograniczenia na eksport irańskiej ropy naftowej, produktów naftowych, produktów ropopochodnych i wszelkich powiązanych usług, w tym transakcji bankowych, ubezpieczeń, transportu. Mówi się także o tym, że Stany Zjednoczone mają w pełni udostępnić zamrożone i lub ograniczone fundusze i aktywa Iranu właśnie po wdrożeniu tego wstępnego porozumienia. No, ja już wielokrotnie Państwu mówiłem o tym, że jest to w mojej ocenie porozumienie wstępne, niezwykle kruche, nawet jeżeli dojdzie do niego, do jego podpisania, a następnie wynegocjowania jakiegoś ostatecznego porozumienia, to biorąc pod uwagę postawę Izraela i biorąc pod uwagę to, że Amerykanie już po wyborach, tak zwanych wyborach połówkowych w listopadzie bieżącego roku będą mieli nieco większą elastyczność, a zwłaszcza oczywiście administracja prezydenta Donalda Trumpa, wcale nie można wykluczyć powrotu do działań zbrojnych, ale byłoby to obarczone ogromnym ryzykiem, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę to, jak dużo zapasów wojennych, zwłaszcza jeżeli chodzi o obronę powietrzną, Amerykanie wykorzystali, jak bardzo mocno nadszarpnęli wizerunek swojego państwa jako gwaranta bezpieczeństwa, czy też dystrybutora bezpieczeństwa. I widać, że takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie na tym etapie wolą prowadzić relacje bilateralne w zakresie zabezpieczenia się od Iranu, no właśnie poprzez różnego rodzaju transakcje, czy też po prostu opłatę za bezpieczeństwo. No tak można to, tak można byłoby to nazwać. Unia Europejska wraca do rozmów z Federacją Rosyjską. Tak, szanowni państwo, nie przesłyszeliście się. Jeden z unijnych urzędników z biura przewodniczącego Rady Europejskiej, Antonio Costa, poinformował, że w ostatnich tygodniach przywrócono takie rozmowy. Mówi się o, cytuję, krótkich kontaktach z Moskwą. A tak naprawdę chodzi o otwarcie kanałów komunikacji. Takie balony próbne są obecnie wypuszczane. Sondowana jest opinia publiczna, w jaki sposób zareaguje na tego typu informacje, jak zareaguje biznes. No jak zareaguje biznes, to akurat jest dosyć oczywiste. W większości bardzo pozytywnie, chcąc powrotu do business as usual, do tych kontaktów gospodarczych, które kiedyś były. Zresztą mnóstwo firm niemieckich, tak jak Państwu mówiłem, cały czas działa w Rosji. Szacuje się, że to jest ponad 1600 niemieckich firm. Ale faktem jest, że w ostatnich tygodniach pojawiły się takie jaskółki przywrócenia kanałów komunikacji. Mówi się wprost, że nic konkretnego nie ustalono, ale faktem jest, że rozmowy zaczęto nawiązywać i jeden z tych właśnie urzędników cytowanych przez zachodnie media, konkretnie portal Politico, mówi o tym, że Unia Europejska musi być gotowa na różne scenariusze, na każdy możliwy scenariusz. To oznacza, że także na scenariusz wznowienia relacji gospodarczych, politycznych, dyplomatycznych z Federacją Rosyjską, na ten poziom jeszcze sprzed drugiej fazy wojny na Ukrainie. Tak można byłoby to także interpretować. Natomiast cała ta sprawa, cała ta dyskusja o relacjach Brukseli z Moskwą zaostrzyła się w kontekście luksemburskiego europosła Fernanda Kartheisera. Portal Politico ujawnił, że ten polityk od początku właśnie tej drugiej fazy wojny na Ukrainie, czyli od 2022 roku, przeprowadził co najmniej cztery wideorozmowy z rosyjskimi deputowanymi i dwukrotnie osobiście odwiedził Rosję. A jego ostatnia wizyta miała miejsce podczas, no właśnie, niedawnego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, które się odbył na początku bieżącego miesiąca. Było to często nazywane rosyjskim Davos, czy nawet Davos Putina. No a ta wizyta właśnie Kartheisera z 3 czerwca bieżącego roku, no jasno pokazuje, że mamy do czynienia z taką fikcją izolacji międzynarodowej Rosji, bo przecież były tam delegacje także niemiecka, była delegacja amerykańska, reprezentowane ponad 130 państw było właśnie na tym forum ekonomicznym w Petersburgu. No i faktem, tutaj musimy też podkreślić, że tą sprawą teoretycznie zajmuje się obecnie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Chodzi o to, czy ten właśnie luksemburski eurodeputowany nie naruszył kodeksu postępowania, ale prawda jest taka, że wywołało to lawinę komentarzy i właśnie zaczęto sygnalizować powrót do rozmów z Rosją. W tym kontekście dyplomacja państwa polskiego wygląda co najmniej dziwnie. Mamy zdewastowane relacje z Rosją, zdewastowane relacje z Białorusią, podczas gdy dyplomacja amerykańska rozmawia i z Rosją, i z Białorusią. Nastąpiło wyraźne ocieplenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich i amerykańsko-białoruskich, co zresztą, jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, jest widoczne także w Polsce. No, wypuszczenie redaktora Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia jest elementem właśnie tego, jest skutkiem tego ocieplenia relacji amerykańsko białoruskich. Zresztą widać, że sondowane są różne scenariusze. Sam Władimir Putin całkiem niedawno stwierdził, że na takim stanowisku negocjatora między Brukselą a Moskwą świetnie by się sprawdził Gerhard Schröder. No, ta kandydatura została z oczywistych względów odrzucona, ale to jest tak, jak powiedziałem, sondowanie. Sondowanie i te ostatnie informacje medialne również w mojej ocenie. Jest bardzo jednym z możliwych scenariuszy jest to, że Europa wróci do relacji gospodarczych, politycznych, dyplomatycznych z Federacją Rosyjską, podczas gdy Polska będzie osamotniona w tej swojej rusofobii, w tym swoim zamknięciu na wschód, w tym swoim zacietrzewieniu i takim podejściu konfrontacyjnym. To jest niezwykle niebezpieczne. Nie muszę mówić z jakich względów, bo perspektywa wciągnięcia Polski przez Ukrainę do wojny z Rosją przecież wcale się nie oddaliła, wręcz odwrotnie, moim zdaniem się jeszcze bardziej nasiliła. I pokazanie Polski na arenie europejskiej jako kraju nieodpowiedzialnego, jako kraju nieprzewidywalnego, jako kraju, który podejmuje bardzo ryzykowne zachowania na arenie międzynarodowej, no niestety jest jednym z możliwych scenariuszy. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 9 października bieżącego roku. Będę tam osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której należę. Wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius 17 czerwca 2026 roku podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności. No i ta umowa zapowiadana, ja także o niej już Państwu mówiłem, ona była wcześniej zapowiadana, przygotowywana naprędce, bardzo szybko. Ministerstwo Obrony konsultowało w wielkim pośpiechu z innymi resortami treść tej umowy i mówiło się, że ma być to uzupełnienie umów z Wielką Brytanią z maja bieżącego roku i z Francją z ubiegłego roku w kontekście tych właśnie takich dodatkowych, pogłębiających rzekomo bezpieczeństwo państwa polskiego umów z grupą E3, no czyli z grupą właśnie, która jest rdzeniem tak zwanej koalicji chętnych, stworzonej przez Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii. Natomiast mówiło się, że ta umowa z Niemcami ma dawać Polsce jakieś dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa. No, czytając to, co jest w domenie publicznej na temat tej umowy, można powiedzieć wiele na temat tej umowy, ale na pewno nie to, że daje jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa, ponieważ, szanowni państwo, ta umowa polsko-niemiecka podpisana przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczy owszem wspólnych ćwiczeń, czy też na przykład wspólnej tak zwanej mobilności wojskowej. Chodzi o, no właśnie, poruszanie się wojsk na terytorium jednego i drugiego państwa, czy wojsk niemieckich na terytorium Polski, czy wojsk polskich na terytorium Niemiec. Natomiast nie ma zawartej w tej umowie, nie ma zawartych żadnych gwarancji bezpieczeństwa. I to, że ta umowa została podpisana w Warszawie, że określa ten dokument takie zaktualizowane ramy współpracy i zastępuje porozumienie jeszcze zawarte w czerwcu 2011 roku, no tak naprawdę niewiele zmienia, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Natomiast rodzi tutaj wiele pytań dotyczących tak zwanych bieżących działań operacyjnych obu państw. No, chodzi właśnie o tę osławioną mobilność wojskową. I jakby też data nie była przypadkowa podpisania tego, ponieważ odbyło się to w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie obszarów mobilności wojskowej, pojawiło się szereg tutaj pytań odnośnie do możliwości operowania Bundeswehry na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast ta kwestia gwarancji bezpieczeństwa, które byłyby uzupełnieniem czy to Traktatu Północnoatlantyckiego, czy Traktatu o Unii Europejskiej, no to absolutnie niczego tam nie ma. Ta umowa podpisana z Niemcami ma niższą rangę niż traktaty, które Polska podpisała z Francją i Wielką Brytanią. No i to w oczywisty sposób też każe zwrócić uwagę na politykę, którą prowadzą Niemcy w ostatnich, no choćby 2 latach. Te 2 ostatnie lata to zacieśnianie relacji z Ukrainą, podniesione w kwietniu bieżącego roku do poziomu partnerstwa strategicznego. No i to także oczywiście odgrzewanie formatu dialogu petersburskiego i porozumiewanie się z Rosją ponad głowami decydentów państwa polskiego. Warto na to zwrócić uwagę, dlatego że już sam fakt obniżenia rangi tego porozumienia z Niemcami jasno pokazuje, jak Niemcy traktują Polskę. Polska jest ewidentnie traktowana instrumentalnie w tych relacjach i bardzo niebezpieczne staje się to, że Niemcy zaczynają rozgrywać Polskę poprzez zbliżanie się właśnie z Rosją i z Ukrainą. W tym momencie naturalnym przeciwdziałaniem dla Polski, jeżeli chodzi o rosnące partnerstwo niemiecko-ukraińskie, powinno być znormalizowanie relacji z Rosją i Białorusią. Dziękuję Państwu za uwagę.